W dzisiejszej audycji z doktorem inżynierem Michałem Kozłowskim z Katedry Mechatroniki naszego Uniwersytetu rozmawiamy o blockchainach, o komputerze internetowym. Michał, jesteś specjalistą ze sztucznej inteligencji, skończyłeś studia na naszym Uniwersytecie na Wydziale Matematyki i Informatyki.
I WNT.
A pracujesz na Wydziale Nauk Technicznych, skąd więc takie zainteresowania? No bo doktorat robiłeś ze sztucznej inteligencji, z algorytmów, z przetwarzania obrazów.
Dokładnie. Z przetwarzania obrazów, jeszcze dodam, że na Politechnice Łódzkiej. Dlaczego? Jak dowiedziałem się, że taka technologia jest stworzona kilka lat temu, to wspominano o takiej możliwości, że będzie można tworzyć modele sieci neuronowych na takim blockchainie i one będą dostępne, użytkownicy będą mogli tworzyć własne modele, je szkolić i ta moc obliczeniowa tej całej sieci będzie dostępna dla użytkownika i w ten sposób będą mogły być tworzone, szkolone nowe modele na danych, które będą prywatne. Jakby cały problem w sztucznej inteligencji opiera się na danych, tak? Na dobrych jakościowo danych, też licznych danych.
Do trenowania i
weryfikacji. I też dlatego mam taką, ja bym powiedział, żyjemy w epoce danych. Tak naprawdę dane mają wartość. Dlatego, czy to jak korzystamy z internetu, to możemy na własnej skórze się przekonać, jak to jest, kiedy ktoś nam udostępnia jakąś użyteczność, a jedyne, czym płacimy, to swoimi danymi, tak? Które później są monetyzowane w jakiś tam sposób.
Takie powiedzenie słyszałem, kiedy coś jest za darmo, to znaczy, że ty jesteś zapłatą.
Dokładnie, dokładnie. No, żyjemy trochę w takich czasach, że złotem w dzisiejszych czasach są dane. Dlatego jest taka potrzeba, ażeby były narzędzia do tego, żebyśmy my, jako jakieś szarzy użytkownicy, mogli tworzyć jakieś narzędzia, ale żebyśmy nie byli uzależnieni od korporacji zewnętrznych, jakichś wielkich tworów, które mają, no, można powiedzieć, w tej chwili monopol na dane, tak? No bo jeżeli chcemy zrobić coś odkrywczego, to coś naprawdę na miarę jakiejś rewolucji, to potrzebujemy bardzo dużej liczby danych, które
Czyli,
są...
przepraszam, czy dobrze rozumiem, tak? Na przykład, jeżeli wywołujemy sobie ChatGPT do pomocy, to w gruncie rzeczy teoretycznie, no tam wersje są darmowe, tak, ChatGPT, ale w gruncie rzeczy one muszą i tak, czy taki, to chat wykorzystuje dane, które zostały wcześniej wprowadzone, czyli między innymi my go karmimy danymi, żeby coś od niego uzyskać. A tu chodzi o to, żeby tych swoich danych nie upubliczniać na przykład.
Dokładnie, dokładnie, tak to wygląda. No oczywiście tu OpenAI udostępnia możliwość wykupienia dostępu do innych modeli różnego typu. Jest pewne API, z którego można korzystać. Sam nawet z niego korzystam.
Ale gwarancji prywatności nie ma.
No właśnie nie ma. Tak? Jeśli wczytamy w te wszystkie regulaminy, to tam wszędzie są takie gwiazdki, tak? Dosyć małą czcionką pisany tekst, który gdzieś tam informuje nas o tym, że nasze dane no niby są nasze, no ale mają prawo do tego, żeby te dane w jakiś tam sposób przetwarzać i rozwijać swoje narzędzia.
Tak więc... O czym najlepiej można się przekonać, kiedy na przykład próbujemy usunąć swój profil z Facebooka czy z jakiegoś innego profilu społecznościowego, a te dane i tak gdzieś tam w sieci krążą ciągle, bo gdzieś zostały rozproszone, gdzieś zostały zarchiwizowane.
To słyszałem też taką ciekawostkę, że jeżeli nawet rozmawiamy gdzieś tam na jakimś komunikatorze, powiedzmy, niech to będzie ta Meta, Facebook, to jeżeli skasujemy informację, to ta skasowana informacja jest postrzegana jako istotna. No bo zazwyczaj kasujemy informacje, które no nie do końca chcielibyśmy, żeby gdzieś tam wyszły na zewnątrz i to są informacje istotne. Tak więc skasowanie danych też nie pomaga, tak? Tak jak tutaj wspomniałeś i te dane są też wykorzystywane w jakiś
Czyli
sposób.
Czyli tutaj w tym komputerze internetowym mamy możliwość używania narzędzi, które można współdzielić.
Tak.
Natomiast danymi będziemy zasilać tylko tych, kogo chcemy.
Dokładnie. My mamy władzę nad danymi. To jest jakby jedna z ciekawszych funkcjonalności, ale nie jedyna, no bo tak samo powiedzieliśmy o tej mocy obliczeniowej. I tak jak oni obiecywali kilka lat temu o tym, że stworzą jakąś tam możliwość tworzenia tych sztucznych inteligencji bezpośrednio na blockchainie, to wtedy to było takie wow, to będzie możliwe technologicznie, wszyscy się zastanawiali. No i się to stało w tamtym tygodniu. W tamtym tygodniu twórca na swoim kanale zaprezentował pierwszą działającą sieć splotową, która klasyfikuje obrazy, w pełni działającą na właśnie tym Web3 i zadziwiająco szybko działała jak na tą wielkość modelu. Klasyfikowała z bardzo dużą dokładnością te obrazy, przetestował kilka obrazów tam na żywo. No i pokazał działającą rzecz, tak? Działające narzędzie, które w tej chwili zostało zaimplementowane, ale myślę, że to jest dopiero początek drogi. Myślę, że niebawem zaczniemy dostrzegać, że możemy wrzucić taki model językowy, jakiś duży model językowy typu GPT i wtedy go szkolić własnymi danymi. I on będzie naszym takim modelem, tak? Nie modelem OpenAI, który nam udostępnia, tylko my jako użytkownicy możemy nim zarządzać i stworzyć takiego agenta, jakiego chcemy, a nie, że będzie jakiś, w jakiś tam sposób poprawny politycznie, czy też nie, no bo w tej chwili wiadomo, to dana korporacja mocno definiuje to, jak, w jaki sposób ten model działa, jak on odpowiada na pytania.
Jak jest wykorzystywany.
Jak jest wykorzystywany.
Jakie widzisz korzyści jeszcze z tej, oprócz tego oczywiście, że jest rozproszone, że duża wydajność, wspomniałeś o prywatności, czy to jest coś na zasadzie Tora, jak mamy sieci, które zapewniają całkowitą anonimowość? Czy to będzie w ten sposób ewoluować?
Nie wiem, czy to całkowita anonimowość, ponieważ żeby w ogóle wejść w ten blockchain, potrzebujemy przydzielić taki sobie identyfikator, tak, użytkownika. Możemy ich tworzyć wiele, one nie są powiązane z naszym dowodem, czy w jakiś sposób, ale ogólnie jest coś takiego jak Internet ID, czyli mamy swoją tożsamość internetową, którą zakładamy i wtedy poprzez nią wchodzimy w interakcję z tym systemem. Tak? Oczywiście, jeżeli nie stworzymy tej tożsamości, możemy przeglądać zasoby, jeżeli ktoś to nam udostępni, ale jeżeli chcemy wpływać w jakiś sposób na działanie jakiejś aplikacji, czy też właśnie nowych typów aplikacji, to są tak zwane DAO, czyli zdecentralizowane aplikacje, które wpływ na rozwój aplikacji ma społeczność. I to jest ciekawy koncept. To też jest kolejna taka rzecz, którą myślę, że jest na plus. Czyli możemy stworzyć aplikację, która będzie rozwijana przez społeczność, która będzie mogła być rozwijana, tak? Zarówno społeczność, jak i aplikacja.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to znowu jest wyższy level troszkę w stosunku do rozwiązań chmurowych, bo w chmurach mieliśmy dane, na których społeczność pracowała.
Tak.
A teraz mamy już narzędzie, które modyfikuje cała społeczność.
Tak, tak.
Czyli wyższy społeczność, poziom złożoności.
Czyli,
jakby.
Tak, czyli każdy ze społeczności może zaproponować jakąś zmianę i wtedy w sposób demokratyczny społeczność głosuje, czy chcemy tą zmianę wprowadzić w tej aplikacji, czy też nie. No, oczywiście istnieją zagrożenia takie, że dana społeczność będzie zmonopolizowana, tak, że ktoś będzie miał
większy
priorytet. To jest tam powiązane z tym, że tworząc taką aplikację, możemy stworzyć jakiś token, który będzie wokół tej aplikacji istotny i im ktoś wykupi większą liczbę tokenów, to będzie miał większą siłę głosu, tak? Jakby większe udziały w tej aplikacji, to troszeczkę tak działa, tak? Więc można wpływać na jakby rozwój tej aplikacji, ale jednocześnie to jest jawne, tak? Czyli widać dokładnie, które tożsamości mają jaką siłę głosu. Myślę, że to też pójdzie w pewien sposób jakoś zacznie być regulowane przez jakieś urzędy, tak, nasze rządy i pewnie ta tożsamość internetowa na pewnym etapie będzie powiązywana jakoś z naszymi danymi. Nie wiem, czy tak będzie, ale podejrzewam,
Ale wygląda to na wyższy jakby poziom demokracji, tak? No bo
tak.
Z jednej strony można różne priorytety ustawiać, okej, ale wszystko jest jawne.
Tak.
Nie da się nic ukryć, ani nie wiem, pod dywanem przeprowadzić jakiś proces.
No to wszystko jest właśnie blockchain, tak. Blockchain daje właśnie tą taką przewagę, że ja lubię taki przykład z ekonomii, że jak mamy walutę fiducjalną, taką powiedzmy złotówkę, to my nie do końca wiemy, ile tych złotówek tam jest w obiegu, jak one są tworzone, a jeżeli jakiś token jest stworzony, to widać wyraźnie, ile tokenów,
całą historię.
Tak, ile tokenów jest wyprodukowanych, ile jest w obiegu, kto jest posiadaczem największej liczby tokenów, w sensie nie kto, a który adres, więc jakby widać to, czy dany twór jest w rozsądny sposób tworzony, tak?
No dobrze, to jeszcze na sam koniec tylko powiedzmy o szczegółach tego projektu, o którym tutaj na początku rozmawialiśmy, bo komputer internetowy to jest duży projekt naukowy, natomiast wokół tego dzieją się różne rzeczy, typu warsztaty i tak dalej. No i ty zostałeś zaproszony do udziału w takich warsztatach.
Myślę, że tutaj inicjatywa była obustronna. Ogólnie działa to w ten sposób, że na całym świecie tworzone są takie huby, których celem jest uczenie, propagowanie tego, jak korzystać z tego blockchainu, tak żeby adopcja postępowała tej technologii. I w Polsce mamy Rush ICP Hub, to jest taki polski twór, który w rejonie naszego kraju właśnie ma za zadanie szerzenie tej nowiny, tak? Czyli nauka różnych deweloperów tworzenia aplikacji zdecentralizowanych na Web3, i te warsztaty są dostępne tak naprawdę dla każdego, ale między innymi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wszedł w taką kooperację, że nasi studenci będą mieli dostęp do warsztatów w formie online i offline. To offline oznacza, że w takim trybie rzeczywistym. Co na takich warsztatach można robić? No, na warsztatach na początku będzie zapoznanie z tą technologią i jedyne, co potrzebujemy, to tak naprawdę wiedza, żeby tworzyć te aplikacje, czyli nie musimy kupować żadnego oprogramowania, po prostu musimy tylko wiedzieć, jak to tworzyć, ale też tutaj, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, to będzie nauka tworzenia aplikacji zdecentralizowanych, ale i też z tego, co słyszałem, widzę, że tworzenie jakichś aplikacji powiązanych z VR, czyli z tymi goglami, które można założyć sobie na głowę i wchodzić w jakieś metaversy, co może być bardzo atrakcyjne dla studentów, bo widzę, że jak tylko gdzieś tam się wspomnie o VR-ze, to studentom się oczy zapalają, tam świecą, że już o, fajne, coś fajnego. Tak?
No, coraz więcej procesów dzieje się w wirtualnej rzeczywistości, dydaktyka i nauka, i wiele instytucji zaczyna w to powoli wchodzić przecież. Obsługa klienta też już tak zaczyna działać.
Nawet wiem, że u nas na wydziale podejmujemy kroki ku temu, żeby mieć takie stanowiska VR-owe do tego, żeby właśnie szkolić studentów w tej technologii, bo tutaj w Wydziale Nauk Technicznych VR będzie potrzebny, tak? To jest coś, co może pomóc w diagnostyce, coś, co może pomóc w nauce mechatronicznych aspektów różnych w takim bezpiecznym środowisku, w którym sobie student nie zrobi krzywdy, tak? A może pracować z maszynami, które mogą być jakieś wielkogabarytowe czy niebezpieczne, jeżeli byśmy byli przy nich, tak, w rzeczywistości.
I to wszystko na Wydziale Nauk Technicznych.
Tak, no i warto dodać, że ta inicjatywa rusza tak naprawdę od kwietnia. Daty dokładnych warsztatów pojawią się niebawem. Zapraszamy do kontaktu. Michał Kozłowski, WNT. Znajdziecie mojego maila na stronie wydziału. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, z czym ta technologia się wiąże, może ma jakąś smykałkę do programowania, lubi programować, lub nawet myśli o tym, że fajnie byłoby nauczyć się nowej technologii, która no jest bardzo przyszłościowa, z dużym potencjałem, tak mi się wydaje, to zapraszam do kontaktu, pokieruję dalej, zbieramy w tej chwili pierwszych chętnych do warsztatów i myślę, że nie ma się nic do stracenia, można tylko zyskać.
Serdecznie zapraszamy, jak widzicie, na naszym uniwersytecie dzieje się dużo różnych ciekawych rzeczy, nie musimy się wstydzić tego, co robimy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski działa na pierwszej linii frontu w nowoczesnych technologiach. Tutaj możecie się nauczyć wielu nowych rzeczy, a przy okazji miło spędzić czas, do czego zachęcamy. Michał, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Ze mną był dzisiaj doktor inżynier Michał Kozłowski z Wydziału Nauk Technicznych naszego Uniwersytetu. Życzymy wszystkim wesołych świąt, spokojnych, no i zapraszamy do zapoznawania się z tą nową technologią. ICP to się nazywa, tak?
No to token się nazywa. Internet Computer. Komputer internetowy.
Komputer internetowy. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.